poszukując Boga, czyli od młodości do świętości. Audycja młodzieżowa Zuzanny Szałek i Szymona Kubiaka.
Z Ewangelią Witę. Jesteśmy posłani do świata jako lud dla życia. I dlatego nasze głoszenie musi wyrażać się także przez wysławianie Ewangelii życia w pełnym tego słowa znaczeniu. Więcej, właśnie to wysławianie, dzięki sugestywnej wymowie swoich gestów, symboli i obrzędów, powinno stać się cennym i ważnym sposobem ukazywania piękna i wielkości tej Ewangelii.
Tym właśnie cytatem z encykliki Evangelium Vitae przywitaliśmy się z Państwem w audycji o nazwie
Poszukując Boga,
czyli od młodości do świętości. Dzisiaj temat, jak można było wywnioskować z przytoczonego cytatu, będzie o życiu, ochronie życia i jego niezwykłej wartości.
Usłyszeliśmy właśnie, że jesteśmy powołani do tego, aby głosić Ewangelię życia. Zatem zadam pierwsze pytanie Szymonowi. Szymon, skoro jesteśmy do tego posłani, to znaczy, że jest to nasz obowiązek. Zatem dlaczego jesteś za życiem?
Dlaczego jestem za życiem? Dlatego, że żyję. I jestem w stanie doświadczyć tego, jak niezwykłym i cennym darem jest życie. Ci, którzy trochę lepiej mnie znają, doskonale wiedzą, że takim moim ukrytym hobby jest to, że w letnie, ciche, spokojne, bezchmurne wieczory lubię sobie wychodzić na spacery po polach, po lasach. No i zawsze wtedy, oczywiście rozmyślając o różnych tam kwestiach, kontemplując przyrodę, czasami też modląc się, kiedy spoglądam w górę, widzę gwiazdy. I te gwiazdy są bardzo oddalone ode mnie. Widzę ich jasność i to daje mi do zrozumienia, że w moim życiu mam niezwykłe możliwości. Mogę do tych gwiazd sięgnąć, mogę praktycznie swoimi czynami, swoją miłością, którą daję innym, przybliżyć się do tych gwiazd. Ale jednocześnie mogę spojrzeć w dół i pod sobą widzę mniej więcej 1,5 metra od moich oczu, widzę ziemię, widzę kamienie, widzę piasek. I to pokazuje, że mogę również ten dar, jakim jest życie, zaprzepaścić. Mogę się położyć i nic z tym nie robić. Taką metaforą, ja sobie to zawsze tak wyobrażam, takie jest właśnie życie. Mam niezwykłą wolność, mam niezwykłą szansę, żeby czynić tyle dobra, dać ludziom tyle miłości, zrobić tyle naprawdę fajnych rzeczy. I to jest dla mnie właśnie wartość tego życia. Dlatego powinno się je chronić, powinno się dawać innym możliwość, żeby to własne życie przeżyli. Dawać im możliwość przeżycia go w wolności i przeżycia go takim, jakim oni chcą, żeby to życie było. Dlatego jestem za ochroną życia, ponieważ ja sam bardzo cenię życie, ponieważ jest pięknym darem. I chciałbym, żeby każdy miał możliwość jego doświadczyć.
Pięknie powiedziane. Masz rację, życie jest największą wartością i to bezsprzecznie. I myślę, że nie trzeba być osobą wierzącą, żeby po prostu zauważyć, że człowiek jest na ziemi decydujący, że wszystko inne jest jemu poddane, tak jak w tym przykazie biblijnym z Księgi Rodzaju. I problemem jest u mnie to, że trudno mi zrozumieć inny punkt widzenia, bo nie znajduję w nim żadnego uzasadnienia. Nie potrafię zauważyć, że ktoś może nie być w obronie życia, bo jest to dla mnie bardzo naturalne. Życie jest absolutnym darem i nie ma dla mnie żadnej wątpliwości. Jest wartością samo w sobie od poczęcia do naturalnej śmierci. I jest to prawda, która gdzieś jest we mnie tak zakorzeniona, że jest to też piękne, że pomimo tego, że różne opinie krążą w świecie na ten temat, jest to coś naturalnego i coś pewnego, do czego nie mam żadnej wątpliwości. Życie w każdym momencie jest absolutnym darem.
Życia cud wciąż na nowo zadziwia mnie. Każdy krok na mej drodze niezwykły jest. Między ziemią a niebem prowadzisz mnie. Pięknem Twego stworzenia upajam się.
Właśnie poruszyłaś tutaj taką kwestię tego, że w Twoim systemie wartości życie jest czymś najważniejszym i zaczyna się ono od poczęcia do naturalnej śmierci. I to nie jest oczywiste, ponieważ wystarczy włączyć telewizor chociaż raz na jakiś czas, żeby usłyszeć, że niektórzy ludzie, niektóre środowiska na ten temat mają zupełnie inne poglądy. I kiedy słuchamy jakichś publicznych debat, na przykład w Polsce, na temat chociażby aborcji, zauważamy takie dwie strony. Jedni, my katolicy, mówimy, że życie jest najwyższą wartością, należy go chronić od samego poczęcia aż do naturalnej śmierci, a druga strona zdaje się mówić, że wcale tak nie jest, są rzeczy ważniejsze niż życie ludzkie, a w sumie to nie trzeba o nie się tak troszczyć. A tak naprawdę to już w ogóle życie nie zaczyna się w chwili poczęcia, tylko zaczyna się nam około trzeciego miesiąca ciąży, czy tam może w jakimś innym momencie. Osobiście dla mnie to jest jakaś forma absurdu, ponieważ życie to jest rzecz najcenniejsza, którą mamy. Bo gdybyśmy nie mieli życia, to nic, nie moglibyśmy niczego zrobić z pieniędzmi, z bogactwem, ze sławą. Życie jest właśnie tą niesamowitą szansą na to wszystko, żeby to wszystko przeżyć. Tak samo według mnie bezsensowne jest mówienie tego, że życie zaczyna się dopiero w którymś tam momencie. Na przykład w trzecim miesiącu ciąży, bo ktoś tak powiedział. Nie rozumiem, co zmienia się z tego dnia, który jest przed tym dniem i który jest po tym dniu? Czy dziecko nagle staje się kimś innym? Czy w ogóle jakoś nagle dostaje niezbywalne prawo do życia właśnie w tym momencie? Według mnie to jest totalnie nielogiczne. Ale bez ustalenia właśnie takich rzeczy, typu ustalenia priorytetów, nie możemy kontynuować dalej dyskusji, bo na przykład jeżeli toczy się jakaś dyskusja, debata, to obie strony dążą do prawdy. I prawda jest tym miejscem, z którego oni wychodzą i do którego chcą zdążyć. Tak samo my, Polacy, rozmawiając na temat aborcji, musimy wyjść ze wspólnego środka i ze wspólnego celu, którym jest ochrona życia, które właśnie jest najważniejszym dobrem. Nie ma cenniejszego niczego niż życie, prawda?
Tak, to prawda. Tutaj też użyłeś takich słów, takiego stwierdzenia, że niektórzy twierdzą, że jest coś ważniejszego niż życie. Ja bym tutaj powiedziała raczej, że niektórzy mają tak zaburzone priorytety, że mają złą hierarchię poszczególnych osób, że w ogóle ją tworzą, że czyjeś życie jest ważniejsze niż drugie życie. To jest zupełnie błędny sposób myślenia, ponieważ to nie jest tak, że czyjeś życie jest ważniejsze od innego. Każde życie jest tak samo ważne i dlatego powinniśmy dbać o to, żeby to każde życie jak największą opieką i troską otoczyć. Jesteśmy powołani. Służba życiu nie jest dla nas powodem do wynoszenia się, ale obowiązkiem, który rodzi się ze świadomości, że jesteśmy ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyśmy ogłaszali dzieła Jego potęgi. W naszej wędrówce prowadzi nas i umacnia prawo miłości. Źródłem i wzorem tej miłości jest wcielony Syn Boży, który stał się człowiekiem i przez swoją śmierć dał życie światu.
I powiedz, Zuziu, jak odnosisz się do tego fragmentu? Czy właśnie to życie jest tym, co właśnie w tym Ewangelium Vitae jest napisane, czy może w jakiś inny sposób ty rozumiesz życie i w jakiś inny sposób argumentujesz swoje podejście do obrony życia?
Tutaj w tym fragmencie Ewangelium Vitae zostało pięknie powiedziane, że życie stanowi tę ogromną wartość i już zostało, można powiedzieć, napomknięte, skąd ta ogromna wartość życia wypływa. I moim zdaniem ta wartość życia wypływa, owszem, zgadzając się jak najbardziej z tą encykliką, wypływa z podstawowej prawdy, która objawia się nieprzypadkowo na samym początku Pisma Świętego. Księga Rodzaju jest pierwsza w kanonie, bo ma na celu właśnie ukazanie, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, że do Boga należy ten akt stwórczy, że życie jest darem dla człowieka. Te dwa słowa, obraz i podobieństwo, już same w sobie są słowami, które pobudzają człowieka do tego, by docenić siebie w całej swojej okazałości. Jednakże ta wartość nie ogranicza się do samego aktu stwórczego. Za tą miłością Boga kryje się jeszcze więcej. To jest też taka bardzo pochłaniająca obserwacja, że na kartach Pisma Świętego Bóg przez wieki nawiązuje relacje z poszczególnymi osobami, z ludem wybranym, chcąc dla nich dobra. Dostają od Boga konkretne obietnice z miłości. Dostają również wymagania, też z miłości, bo przestrzeganie konkretnych przykazań ma prowadzić ich do największego zjednoczenia człowieka z Bogiem. Jednak człowiek ma swoje słabości i ma swoje grzechy, co Boga w żaden sposób nie zniechęca, ponieważ sami wiemy, że decyduje się na niezwykły i ostateczny krok, czyli posyła swojego syna na świat i ten syn właśnie umiera i zmartwychwstaje dla człowieka. I w tym przejawia się ta niewiarygodna wartość, która właśnie została wspomniana w tym fragmencie Ewangelium Vitae, że Bóg dla człowieka robi coś tak namacalnie po ludzku osobistego, czyli posyła syna, żeby umarł za grzechy świata. I tę wartość jeszcze bardziej podkreśla.
I to wszystko po to, żebyśmy my mogli żyć, mieli to życie w obfitości i żyli w wolności. Niesamowite poświęcenie.
A jak w takim razie ty, Szymon, widzisz tę kwestię, skąd ta wartość życia ludzkiego wypływa?
Można by powiedzieć na przykład, że dajmy na to, jest jakaś osoba niepełnosprawna. No i ktoś może powiedzieć, przecież taka osoba niepełnosprawna nie osiągnie niczego wielkiego w życiu, nie będzie sportowcem, nie będzie zajmowała jakichś bardzo poważnych stanowisk, nie zostanie jakimś bogatym urzędnikiem, ale właśnie jest coś cenniejszego, które może ta osoba dać i o tym właśnie pisze święty Paweł w liście do Koryntian, w hymnie o miłości. Zacytuję teraz niedokładnie oczywiście. Choćbym mówił językami ludzi aniołów, choćbym znał wszystkie tajemnice, posiadał wszelką wiedzę i wiarę, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I to właśnie pokazuje, że taki człowiek, mimo że według takiego naszego ziemskiego spojrzenia nie osiągnie niczego specjalnego, on może dać nam niezwykłą miłość. Może pokazać nam, którzy pragniemy zdobywać świat, którzy pragniemy osiągać niesamowite cele. Tacy ludzie właśnie pokazują nam, co w życiu liczy się najbardziej. Nieraz osoby chore nie są w stanie za bardzo wyrażać swoich emocji, bo są na przykład sparaliżowane, ale wtedy chociaż delikatny uśmiech, delikatne takie spojrzenie z poczuciem zaufania potrafi pokazać, że naprawdę taka osoba nas kocha i taka osoba czuje w nas wsparcie, czuje w nas kogoś, komu można zaufać. I to jest właśnie piękne, że przez to, że otaczamy życie taką troską, a szczególnie to życie słabe, życie nienarodzone, życie osób z niepełnosprawnościami, to właśnie daje naszemu światu taką pozytywną energię miłości, że właśnie kocha się kogoś bezwarunkowo. To jest tak niesamowite, ale jednocześnie tak trudne do pojęcia, że osoba, która nawet nieraz nie potrafiąca mówić, potrafi okazać emocje i uczucia lepiej niż 1000 słów, niż najznakomitsze prezenty kupowane komuś na ślub albo z jakiejkolwiek okazji. Po to właśnie warto żyć i po to właśnie warto chronić życie. A szczególnie właśnie to słabe, nienarodzone.
Tyle ma.
Dlaczego życie jest dobrem? To pytanie pojawia się w całej Biblii i już na jej pierwszych stronicach znajduje trafną i zdumiewającą odpowiedź. Życie, które Bóg daje człowiekowi, jest inne i odrębne od życia wszelkich innych stworzeń żyjących. Jako że człowiek, choć jest spokrewniony z prochem ziemi, jest w świecie objawieniem Boga, znakiem Jego obecności, śladem Jego chwały. Na to właśnie pragnął zwrócić uwagę święty Ireneusz z Lyonu w swoim znanym powiedzeniu. Chwałą Bożą jest człowiek żyjący. Człowiek zostaje obdarzony najwyższą godnością, która jest zakorzeniona w wewnętrznej więzi łączącej go ze Stwórcą. Istnieje w nim odblask rzeczywistości samego Boga. Życie należy bronić za wszelką cenę, ponieważ jest ono wartością ponadnarodową i nie ma na tym świecie nic cenniejszego niż życie i nic, co mogłoby dorównywać jego wartości. Zatem obrona i ochrona życia wydaje się czymś naturalnym. Wiemy już, że mamy bronić życia. Zatem Szymon, jak teraz to zrobić?
Mówiąc słowa obrona życia, jako pierwsza rzecz, co mi przychodzi do głowy, to jest właśnie ustawa i w ogóle całe działanie wokół ustawy antyaborcyjnej.
Czyli prawo.
To jest pierwsze, co mi się kojarzy, ale to też według mnie nie jest pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, o czym zaraz postaram się powiedzieć i przekonać Państwa. Może jestem pesymistą. Mam nadzieję, że się mylę, ale wydaje mi się, że i tak w sposób nielegalny aborcje są dokonywane w Polsce. Tak samo jest na przykład z kradzieżą. Kradzież jest prawnie zabroniona, co nie znaczy, że kradzieży nie ma. Zawsze znajdą się ludzie, którzy uważają, że wiedzą lepiej i że prawo ich w ogóle nie interesuje. Stąd też mam prawo sądzić, że zakazywanie czegokolwiek może jest jakąś drogą, bo niektórych może od tej drogi odwiedzie, ale w większości raczej okaże się marnym skutkiem, bo jeżeli ktoś będzie naprawdę chciał tej aborcji dokonać, to nawet jeżeli będzie całkowity zakaz, to i tak w jakiś sposób dokona. Czy to może pojedzie do jakiegoś innego kraju, to też teraz nie jest problem. Więc myślę, że należy zacząć od tego, aby właśnie przekonywać o wartości życia. Należy Polsce, według mnie, rozpocząć debatę publiczną na temat właśnie tego, czym jest życie. Na temat tego, że właśnie jest ono najwyższą wartością i zaczyna się ono przy samym poczęciu. To nie jest jakiś zlepek komórek, to jest człowiek. Z tych komórek wyrośnie człowiek, nie wyrośnie nic innego. I ten zlepek komórek, który tak często jest ta nazwa forsowana przez niektóre środowiska, ma już niezbywalne prawo do życia. I według mnie właśnie od tego powinniśmy zacząć, bo zakazy, owszem, mogą coś dać, ale nie są najważniejsze, bo zakazy często przynoszą skutki odwrotne do oczekiwanych.
Nie powiem zachwytu, nie nazwę go. Wdzięczności za miłość Twą. Potok słów nie wyrazi radości me. Księgę serca otwieram, w niej prawda jest. Tyle ma.
A Ty, Zuziu, czy podzielasz moją opinię, czy jeszcze jakieś inne kroki byś zastosowała, żeby w jakiś sposób polepszyć sprawę?
Podzielam Twoją opinię, też mówiąc o obronie życia. Możemy się skupić tylko na tym życiu poczętym, ale też ukazywanie wartości życia jest naszym zadaniem w stosunku do każdego człowieka, który o tej wartości nie jest przekonany. Czyli trzeba tą wartość ukazywać i utwierdzać w przekonaniu, że ta wartość człowieka jest niezależnie, kim jest, co robi, czy jak swoim życiem pokierował, tą wartość niezbywalną ma. Docenienie wartości życia pozwoli na szanowanie go, a szanowanie życia pozwoli na to, by dostrzegać piękno człowieczeństwa w swoim bliźnim i tak dalej, że człowiek tego potrzebuje. Potrzebuje nadać swojemu życiu znaczenia, nadać swojemu życiu wartości i to jest nasze zadanie. Ponadto ważnym jest mieć konkretny pogląd na te kwestie i być odważnym w świadectwie, w tym dialogu, mówić tak, tak, nie, nie, jak uczy nas pismo. Ta obrona życia powinna przejawiać się poprzez zwykłą pomoc też drugiemu człowiekowi, pomocy każdemu, kto istnieje i też każdemu, kto ma istnieć, tak, czyli temu człowiekowi poczętemu, jak już o tym wspomniałeś. I myślę, że naszym obowiązkiem jest dawać to proste świadectwo życia, które może być jakimś przykładem, i trzeba wierzyć w to, że przez tą służbę życiu Bóg chce ukazać siebie i tą swoją ogromną miłość. I my możemy być takim Jego narzędziem. I takim narzędziem może być również pewna wspólnota, o której chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć w naszej diecezji. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Szymon, nasz wolontariusz, w tej wspólnocie jest. Wspólnocie Ostoja, która właśnie działa pomocy życiu i jest takim narzędziem do tego, żeby tą wartość życia ukazywać. Może w tych naszych ostatnich minutach audycji, Szymon, zachęcisz naszych młodszych czy starszych słuchaczy do tego, by do tej Ostoi dołączyć.
Ostoja to wspólnota osób, która składa się z osób z niepełnosprawnościami i wolontariuszy. Spotykamy się dwa razy w roku. Pierwszy raz na początku wakacji w Odlanowie na ponad tygodniowe w czasu rekolekcje, a drugi raz na ostojowym spotkaniu opłatkowym. Spotkania organizowane są przez kleryków naszego kalickiego seminarium. Przykładowy plan ostojowego dnia podczas w czasu rekolekcji wygląda mniej więcej tak. Rano wstajemy, ubieramy się, później naszych podopiecznych oczywiście. Wspólnie idziemy na chwilę modlitwy. Potem prosto na cieplutkie śniadanie. Po śniadaniu i sprzątaniu po nim następuje czas na zajęcia. Ten czas można spędzić różnie. Czasem idziemy do kościoła słuchać nauk rekolekcyjnych, czasem mamy jakieś wspólne zabawy, czasem zajęcia artystyczne, a czasami po prostu rozmawiamy, pijemy herbatkę, czy gramy w gry lub rysujemy. Jedyne, co nas wtedy ogranicza, to nasza kreatywność. Potem niepostrzeżenie czas mija i przychodzi czas na obiad. Po obiedzie niektórzy z podopiecznych praktykują drzemkę. Jeszcze inni wybierają się na spacery. W trakcie dnia zawsze jest miejsce na mszę świętą. Po południu zazwyczaj spędzamy czas na jakichś wspólnych grach czy zabawach. Kiedy zbliża się wieczór, kierujemy się znów do kościoła pomodlić się podczas czuwania o dobrą noc. Co roku mamy też całodniowy wyjazd w jakieś ciekawe miejsce. W zeszłym roku było to na przykład Gniezno i Biskupin. Pod koniec naszych wczasu rekolekcji zawsze następuje wieczór świadectw, w czasie którego każdy dzieli się tym, czym dla niego jest ostoja i co wnosi jego życie. Jest to niesamowity czas dla naszych podopiecznych. Stajemy się wtedy jedną wielką rodziną. I nie ma znaczenia, czy ma się 15 czy 30 lat, każdy mówi do siebie po imieniu i troszczy się o drugiego jako brata. Osoby z niepełnosprawnościami bardzo często w naszym społeczeństwie są wykluczane i ignorowane. Nie tyle z jakiejś nienawiści, co raczej z nieumiejętności podejścia i ze strachu przed skrzywdzeniem. Tutaj właśnie pozbywamy się tego. Każdy jest odpowiedzialny za każdego. Dla wielu podopiecznych to jest jedyny czas w roku, kiedy mogą wyjechać z domu i pobyć z rówieśnikami, rozmawiać, śmiać się i po prostu być z innymi, zapominając o ograniczeniach i cierpieniu. Teraz o Ostoi opowiem z perspektywy wolontariusza. Wspólnota Ostoja to, krótko mówiąc, miejsce, gdzie człowiek uczy się prawdziwej miłości. Bycie dobrym idzie nam łatwo, kiedy robimy to sporadycznie, okazjonalnie. Na przykład pomoc we wciągnięciu wózka inwalidzkiego do autobusu, albo pomoc w przechodzeniu przez jezdnię przypadkowo spotkanej osobie. Niby to proste. Kiedy jednak potrzeba nieustannego pomagania i służenia drugiej osobie, kiedy trwa to ponad tydzień, bo tyle mniej więcej trwają w czasie rekolekcji Ostoi, perspektywa zupełnie ulega zmianie. Po 2-3 dniach oswajamy się z tą niepełnosprawnością. Nie robi już to na nas większego wrażenia. I czy ktoś chce, czy nie, do akcji musi wkroczyć miłość. Tylko ona jest w stanie po nieprzespanej nocy kazać nam wstać rano i zaczynać dzień od nowa. Od ubierania, podawania leków, noszenia wózków, pomagania przy jedzeniu oraz po prostu przebywania w rozmowie lub nawet w ciszy. Współcześnie ludzie działają głównie pod wpływem chwilowego impulsu. Tu jest inaczej. Jako człowiek egzaminowany jesteś z wytrzymałości, potrzeby niesienia pomocy innym i empatii, nawet wtedy, kiedy emocje opadają. Jest to niesamowita szkoła pokory dla człowieka. Każdy chociaż raz przeżywa tutaj kryzys. Jednak spotkanie to nie bez powodu nazywa się wspólnota. Mamy siebie nawzajem. Wydawać by się mogło, że kiedy tracimy wiarę w sens tego pomagania i nie dajemy rady, najlepiej byłoby zgłosić się do kogoś starszego, z dystansem. Ale paradoksalnie w moim przypadku najlepiej zadziałała i sił dodała niejedna szczera rozmowa z podopiecznymi. Niby to my mamy się nimi opiekować i być ich przewodnikami, jednak często zdarza się, że jest zupełnie odwrotnie. Osoby te są nieraz niesamowicie dojrzałe i pogodzone ze sobą i swoim cierpieniem. Ograniczenia, z którymi się zmagają na co dzień, nie powodują w nich tego, że są smutni albo przygnębieni. To właśnie dzięki cierpieniu i dostrzeganiu w nim jakiegoś sensu potrafią żyć pełnią życia i nie marnować ani chwili. Serdecznie chciałbym polecić zostanie wolontariuszem na Ostoi. To naprawdę niesamowity czas, który uczy wiele. Sprawia, że człowiek staje się o wiele dojrzalszy. Ponadto to właśnie tu powstaje wiele znajomości i fantastycznych relacji, bo nic tak nie zbliża do siebie ludzi, jak wspólne zmaganie się z ogromnymi trudnościami, jakie bez wątpienia każdego na Ostoi czekają. To niesamowita forma przygotowania się do założenia własnej rodziny i stania się odpowiedzialnym.
Niesamowitym jest słyszeć o ludziach, którzy oddali się takiej pracy i czynią to z prawdziwą miłością i z prawdziwą pasją. Pięknie powiedziałeś o Ostoi i cieszę się, że mogliśmy również dzisiaj porozmawiać o tym, czym jest obrona życia i dlaczego należy się jej podjąć. I wspomnę również, że fragmenty wykorzystane w dzisiejszej audycji pochodzą z encykliki papieża Jana Pawła II, Evangelium Vitae, o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, wybrane z książki Otoczmy troską życie. Dziękuję Ci bardzo, Szymonie.
Dziękuję Ci również, Zuzanno.
Z Evangelium Vitae. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat.
Zapraszamy w każdy pierwszy piątek miesiąca.
Do usłyszenia.